sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minuty po godzinie 19 tu Polskie Radio Poznań, w którym powraca druga godzina audycji w sportowym rytmie na antenę. Kłaniają się Państwu ponownie realizujący nasz program Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Dawid Cedrowski
i Krzysztof Ertajczak. Do godziny 20 o złotym czasie polskiego tenisa. O tym, że niebawem poznamy, kto wygrał plebiscyt tych głosów wielkopolskiego na najlepszych sportowców naszego regionu i trenera w minionym już dość dawno, w 2021 roku. Będzie także o sportach motorowych, między innymi odwiedzimy rajdową ekipę ze Słupcy. Będzie mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole z rezultatami niższych klas rozgrywkowych. Odwiedzimy także klub piłkarski Polonie Leszno. Będzie także o jeździectwie oraz o inauguracji rządowego projektu klub, który dotyczyć będzie także stowarzyszeń z naszego regionu. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 10 kwietnia w skrócie.
Warta Poznań wygrała w Grodzisku Wielkopolskim z Krakowią 1-0 w pierwszym niedzielnym meczu 28. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Gola strzelił w 61. minucie Adam Zelak. W innym zakończonym już spotkaniu Wisła Kraków pokonała Górnika Zabrze 4-1. Trwa jeszcze mecz Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław. Na razie mamy remis 1-1. Magda Linet z AZS-u Poznań oraz Słoweńka Andreja Klepacz wygrały tenisowy turniej WTA w Charleston. Polka i Słoweńka w dzisiejszym finale pokonały Czeszkę Lucy Hradecką oraz reprezentantkę Indii Sonię Mirzę 6-2, 4-6 i 10-7 w super tiebreaku. Żużlowcy Arget Malesy Ostrów Wielkopolski przegrali na własnym torze z GKM-em Grudziąc 35-55 w meczu pierwszej kolejki PGE Ekstraligi. Najwięcej punktów dla ostrowskiej drużyny, 14, zdobył Chris Holder. W e-winner pierwszej lidze żużlowcy Afort i Startu Gniezno zremisowali na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra po 45, a 14 punktów przywiózł do mety Oskar Pfeiffer. Kamil Majchrzak odpadł w finale kwalifikacji tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. Polak przegrał z Argentyńczykiem Sebastianem Baez 1-6, 6-4 i 1-6. W pierwszej rundzie w Monte Carlo wystąpi nasza najlepsza męska rakieta Hubert Hurkacz. Michał Kwiatkowski zwyciężył w zaliczanym do kolarskich klasyków wyścigu Amstel Gold Race. To jego druga wygrana w tym wyścigu. Wcześniej był najlepszy w 2015 roku. Charles Leclerc z zespołu Ferrari triumfował w wyścigu na torze w Melbourne Grand Prix Australii. To trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Reprezentant Monako wyprzedził Meksykanina Sergio Pereza z Red Bulla i Brytyjczyka George'a Russella z Mercedesa.
Na zegarze 10 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań. Do godziny 20 audycja w sportowym rytmie. Muzycznie tę część spotkania na antenie zaczynamy od nagrania AC/DC Highway to Hell, a później już rozmowa o polskim tenisie z szefem. Ostatnio znakomity okres, jeśli chodzi o polski tenis. Wydarzenia historyczne, bo numerem 1 na świecie w rankingu kobiecym WTA została oficjalnie 4 kwietnia Iga Świątek, redaktor naczelny Tenis magazynu Maciej Łosiak. Maciej, wydarzenie chyba rzeczywiście nie mające precedensu, jeśli chodzi o nasz tenis.
Nie mające precedensu, to są złote czasy polskiego tenisa, a to co zrobiła Iga Świątek, jeśli chodzi o początek 2022 roku, to jest wejście smoka, bo to są trzy wygrane turnieje pod rząd rangi 1000, czyli Doha, Indian Wells oraz Miami. Mega, mega, mega sukces, jeśli chodzi o polski tenis. Pamiętajmy też o świetnym występie Huberta Hurkacza w Miami, gdzie razem z Johnem Isnerem wygrali grę podwójną. Także należy się cieszyć naprawdę z tych wielkich sukcesów Polaków i trzymać kciuki, oby tak dalej.
Jeżeli chodzi o Igę Świątek, to bądźmy szczerzy, że też pewne zaskoczenie nastąpiło nieco wcześniej i było związane z Ashleigh Barty. Taką stałą jedynką, jeśli chodzi o światowy kobiecy tenis, która po prostu postanowiła zakończyć karierę. Dość niespodziewanie.
Bardzo niespodziewanie. Myślę, że miała jeszcze wiele, wiele sezonów przed sobą, żeby grać na najwyższym światowym poziomie. Taką podjęła decyzję. Bardzo sympatyczna Australijka, czterokrotna zwyciężyni turnieju Wielkiego Szlema. Także wielka szkoda, bo myślę, że w kolejnych konfrontacjach z Igą Świątek w takiej formie mogło być już różnie.
Spoglądając na okładkę najnowszego wydania Tenis magazynu wydawanego w Poznaniu właśnie przez ciebie. Oczywistość, że na tej okładce jest Iga Świątek, a w numerze wywiad z nią czy z kimś innym. Ja wiem z kim, ale ty zdradź.
Wywiad z Tomaszem Świątkiem, ojcem Igi. myślę, że zachęcam do lektury tego wywiadu, bo mówi o kulisach sukcesu Igi. Jedno z jego zdań jest znaczące. Droga do sukcesu to nie autostrada. Oczywista oczywistość, jak wcześniej powiedziałeś, natomiast myślę, że każdy sportowiec, a zresztą nie tylko sportowiec, powinien pamiętać o tym, że jeśli chce się osiągnąć sukces, to jest to ciężka, mozolna droga.
Myślę, że dla samego tego wywiadu już warto kupić Tenis Magazyn, ale tak skoro przeżywamy, jak powiedziałeś pięknie, złoty okres polskiego tenisa, to myśli mi także o przyszłości. Tutaj rodzi się hasło znane w polskim tenisie, talentiada. O tej akcji piszecie w Tenis Magazynie.
Tak, ponieważ talentiada ma już 20 lat. Od 2 lat Kinder Joy of Moving przyłączył się do tej wspaniałej akcji, a ona została zainicjowana właśnie w Poznaniu przez 2 wykładowców Akademii Wychowania Fizycznego, którzy byli pomysłodawcami całej akcji, całego projektu. Jest to obecnie już profesor Jacek Zieliński oraz dr Tomasz Szewkę. Oni stworzyli jakby podwaliny, zasady tej rywalizacji. To jest rywalizacja drużynowa do lat 10. Ma to zasięg już ogólnopolski i wielkie sukcesy odnosiła drużyna AZS-u Poznań, a ostatnich 2 latach drużyna z Kalisza, która wygrywała te 2 ostatnie edycje. Nie sposób nie wspomnieć tutaj dużej zasługi Jacka Muzolfa, obecnego szefa sekcji tenisowej AZS-u Poznań, który bardzo wspierał tę akcję, i Agnieszki Dziedzic z Polskiego Związku Tenisowego, która także spinała ten projekt cały.
Radom, Wielki Piątek, Wielka Sobota, czyli w nadchodzącym tygodniu. Co to będzie w hali w Radomiu?
No to będzie bardzo ważny mecz dla polskiej reprezentacji kobiet w ramach Billie Jean King Cup. To jest oficjalna nazwa Pucharu Federacji, która przez wiele lat obowiązywała. I to jest walka o awans do ścisłej światowej elity. W drużynie z Rumunii nie wystąpi Simona Halep ze względu na kontuzję, której nabawiła się jeszcze w Kalifornii. Także trzymamy mocno kciuki, bo będzie Iga Świątek, będzie Magda Linet, będzie Magdalena Fręch. Także myślę, że jest spora szansa na sukces.
Jeszcze pewne hasło, tym razem dotyczące końcówki maja, bo wtedy zacznie się też coś specjalnego i to na naszych krajowych kortach, także tych wielkopolskich.
Tak, rozpoczyna się Superliga, Lotto Superliga. Pamiętajmy o tym pierwszym członie, ponieważ jest to ważny sponsor, jeśli chodzi o te rozgrywki. Będziemy mieli 3 drużyny z Wielkopolski w najwyższej klasie rozgrywek, to znaczy AZS Poznań, Park Tenisowy Poznań oraz Tennis Team Kalisz. Także będą to na pewno bardzo ciekawe rozgrywki, tym bardziej, że będą tam występować, rywalizować gwiazdy polskiego tenisa. Zapowiada się, że będzie w ramach meczów grał Jerzy Janowicz, Agnieszka Radwańska, Kamil Majszczak. Być może pod koniec roku, jeśli AZS Poznań awansuje do ścisłego finału, zobaczymy też walce o najwyższe trofea Magdalinę.
O tym też można szeroko poczytać w najnowszym Tenis Magazynie. Maciej, tradycyjnie przypomnijmy, gdzie do nabycia?
W salonach Empik w całej Polsce oraz w największych klubach tenisowych w kraju. Także na naszej stronie internetowej, w naszym internetowym sklepie.
Mówiliśmy już dzisiaj o kolejnym sukcesie polskiego tenisa, także w wykonaniu zawodniczki z Poznania, Magdy Linet, która wygrała wspólnie z partnerką ze Słowenii turniej deblowy WTA w amerykańskim Charleston. Skoro rozmawialiśmy z szefem Tenis Magazynu, redaktorem Maciejem Łosiakiem, to my mamy teraz w naszym błyskawicznym konkursie do wygrania 2 egzemplarze dla 2 osób, które najszybciej dodzwonią się pod numer 618-654-654 i odpowiedzą na banalne proste pytanie, jaki klub w polskim tenisie reprezentuje Magda Linet właśnie. Czekam na telefon. To będzie coś wyjątkowego i niespotykanego do tej pory, bo rozstrzygnięcie długo oczekiwane 64. plebiscytu najlepszych sportowców Wielkopolski, trenera roku 2021 w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego, nastąpi podczas Wielkiego Balu Sportowca. Dlaczego takie przesunięcie? Krótko przypomnijmy, komisarz tego plebiscytu, redaktor Radosław Patroniak.
No cóż, mamy nietypowe i niespokojne czasy i była pandemia, pojawił się konflikt w Ukrainie. No, decyzja o tym, żeby przenieść bal na nowy termin 29 kwietnia zapadła już ponad 2 miesiące temu. Myślę, że mimo, że to będzie później, to impreza będzie udana i na pewno kibice też czekają z niecierpliwością na ostateczne wyniki, bo 10 laureatów już podaliśmy.
No właśnie podaliście w poniedziałek 28 lutego została opublikowana ta złota 10. Na razie w kolejności alfabetycznej, żeby te tajemnice, kto jakie miejsce zajął. Została ogłoszona oficjalnie właśnie podczas wielkiego balu sportowca. No, szybciuteńko przypomnijmy, kto w tej złotej dziesiątce się znalazł.
Liliana Banaszak, koszykarka NEI AZS Poznań, Jakub Kamiński, piłkarz Lecha Poznań, Sebastian Kęciński, motorowodniak z Ścianki, Mateusz Kostecki, futsalista z Red Dragon Spniewy, Karolina Kucharczyk z klubu Kady Drawicz, nasza złota paraolimpijka z ostatnich igrzysk w Tokio, zapaśnik Tadeusz Michalik z Sobieskiego Poznań, Karolina Naja, kajakarka Poznani, ta dwójka to oczywiście też medaliści olimpijscy z Tokio, Patryk Rajkowski, kolarz TFP jedynki Kurnik, Eliza Wróbleska, judoczka z PGA Akademii Judo Poznań i Damian Wrzesiński, bokser z grupy Tymex Boxing Poznań.
Podobnie podliczaliście także głosy oddane na najlepszego trenera Wielkopolski w minionym 2021 roku. No i tutaj też pojawiła się, i możesz podać trójkę na razie w kolejności alfabetycznej.
Łukasz Frajtak, trener futsalistów Red Dragon Spniewy, Tomasz Kryk, trener kadry kajakarek i Poznani oraz trener mistrzów Polski w koszykówce Arget Bęslam, Stali Ostrów, Igor Milicic.
Czy będą jakieś dodatkowe atrakcje i dodatkowe rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o wielki bal sportowca w piątek 29 kwietnia? Wiem, że też były specjalne plebiscyty te piłkarskie prowadzone.
To już taka tradycja, że oprócz głównych laureatów wręczamy też dodatkowe nagrody typu wydarzenie sportowe roku, team roku, mecenas wielkopolskiego sportu. Będą też właśnie po raz drugi wręczone nagrody dla piłkarzy niższych klas w ramach plebiscytu przeprowadzanego przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. No i zresztą nie tylko ich spotkamy na balu sportowca 29 kwietnia w Andersji.
A propos balu, jeszcze jedno krótkie pytanie. Zmiana terminu nastąpiła? Czy nastąpiły jakieś organizacyjne zawirowania? Wiele osób zwróciło zaproszenia, może jeszcze jakaś pula jest dostępna? Jak to wygląda? Zdradzić trochę tych kulisów?
Oczywiście, że można jeszcze się dostać na to święto wielkopolskiego sportu, ale to nie znaczy, że mamy lawinę rezygnacji. Absolutnie nie. Praktycznie nikt nie odmówił. Ostatnio miałem rozmowę z kucharzem hotelu Andersja i się śmieliśmy, że chociaż taka korzyść, że na pewno będzie ciekawsze menu, bo pojawią się szparagi.
Wiadomo, że czas jest trudny i też możemy hasłowo przynajmniej zaawizować to, co będzie działo się podczas tego balu, co będzie jednym z jego akcentów, żeby przy honorowaniu tych najlepszych sportowców, przy tej sportowej radości też nie zapomnieć o potrzebujących.
Taka myśl pojawiła się w zasadzie kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy docenić ukraińskich sportowców. Będzie specjalna zbiórka na ich rzecz podczas balu sportowca. Mam nadzieję, że środowisko sportowe po raz kolejny nie zawiedzie i że ta zbiórka przyniesie konkretne, wymierne efekty. No i będziemy się mogli po balu sportowca tym pochwalić.
19:25 na zegarach. My też troszkę przyspieszamy, jak to także w sporcie motorowym bywa. Zakończona na torze Poznań i pierwsza na mistrzostwa Polski w rally crossie i w autocrossie, czyli takie połączenie wyścigów asfaltowych z wyścigami terenowymi. Ale my teraz zabieramy Państwa do Słupcy, gdzie Wielkopolskę w mocnym rajdowym towarzystwie reprezentuje taki oto team, który odwiedził Grzegorz Hałasik.
Tomasz Białkowski, zespół Kamena Rally Team, kierowca.
Darek Baśkiewicz, Kamena Rally Team, pilot.
Rywalizujecie w rajdach terenowych w klasie T4.
To jest chyba najbardziej liczna klasa w ogóle we wszystkich zawodach, czy to mistrzostwa, czy to puchar. I jest tutaj na pewno najwięcej wózków startujących, bo tak określamy nasze pojazdy. Są to pojazdy typu buggy, są bardzo lekkie, z niesamowicie wielkim skokiem zawieszenia, z dużą mocą, które radzą sobie w nawet najtrudniejszym terenie. A ścigamy się głównie w Polsce po poligonach, gdzie jest duża przestrzeń, dużo terenu.
To są pojazdy, które są ultra lekkie, bo mówimy tutaj o wadze około tony. Do tego same silniki są uturbione, więc mamy ponad 200 koni. No i sama konstrukcja zawieszenia jest dość specyficzna, bo to zawieszenie jest w stanie przejechać prawie każdy rów. Ten pojazd bardziej przypomina taki księżycowy łazik. Jeśli chodzi o sam przejazd tego pojazdu, to jest dość charakterystyczny. fantastyczny, ponieważ on strasznie głośno pracuje, ten motor, i do tego wizualny efekt przejazdu po tak nierównym terenie z tak dużą prędkością robi niesamowite wrażenie.
Z przodu nie ma szyby, nie ma drzwi.
Jak jest sucho, to mamy komary w środku, jak jest błoto, no to niestety no wszystko leje się, że tak powiem, na nas. No oczywiście nie dość, że walczymy w swojej klasie, która z reguły jest najliczniejsza, to również rywalizujemy w generalce rajdów, gdzie z powodzeniem zdobywamy miejsca na podium.
2021 rok był dla nas bardzo udanym sezonem. Zaczęliśmy w Mistrzostwach Polski, osiągając tytuł Mistrza Polski, Mistrza Węgier, Mistrza Czech, ale tym naszym priorytetem w całej rundzie były Mistrzostwa Europy, w których zajęliśmy pierwsze miejsce. Na pewno musimy tutaj podkreślić jedną rundę w Polsce. Jest to Baja Poland na największym w Europie poligonie drawskim. Super runda, super się dzieje, mega długie odcinki. Bardzo lubimy ten piaszczysty teren, ale oczywiście były rundy w Europie, troszkę dalej od Polski. Hungarian Baja na Węgrzech czy Hiszpania. Są to zupełnie inne tereny. Dla nas każdy teren jest fajny, ponieważ zawsze odkrywamy coś nowego i szkolimy się.
Raczej każdy kraj ma swój osobny piach, często żwiry, podłoża kamieniste, czyli Hiszpania, Portugalia, Włochy. Ścigaliśmy się korytem rzeki, gdzie co chwila przekraczaliśmy tą rzekę, taką meandrującą.
2022 rok rozpoczęty, pierwsze starty za wami?
Tak, jak już wspomniałeś i pytałeś o tą szybę, no to jechaliśmy bez szyby, w warunkach, gdzie rano było minus 18 stopni, ale no, przeżyliśmy to, udało nam się wygrać ten rajd. To było za Sankt Petersburgiem.
Ten rok obfituje tutaj w ciekawostki dla nas, ponieważ mamy kilka startów na pustyni, co jest dla nas nowością i też kolejnym etapem w naszej karierze.
Myślę, że ten pojazd ma takie właściwości, że i tu spisze się świetnie. No, w tym roku, pod koniec roku, listopad, grudzień, przerzucamy się na inny kontynent Afryki, gdzie będziemy brali udział w rundach Pucharu Świata właśnie w Dubaju i w Emiratach Arabskich ogólnie.
Jesteście fabrycznymi jeźdźcami Polarisa i te samochody to są Polarisy. W porównaniu z tymi największymi samochodami, które znamy chociażby z czołówki Dakaru, te samochody są po prostu tańsze.
Tak, zgadza się. Te pojazdy są wyjątkowo tanie, patrząc na klasę T1, tą królewską na Dakarze, ale przy tym wszystkim trzeba dodać, że nie ujmują swoją mocą absolutnie, więc tak jak tutaj Tomek wspomniał, często w Mistrzostwach Europy bywało tak, że tym małym naszym pojazdem przebijaliśmy te ogromne potwory, które są znacznie droższe i znacznie lepiej przygotowane, ponieważ są to również zespoły fabryczne, ale samochodowe.
Samochody T4 jeżdżą w Dakarze, to co trzeba zrobić, żeby wasz team w waszym Polarisie w Dakarze wystartował?
Jedno proste słowo. Finanse. Finanse to jest to, co nam potrzeba. Mamy już fajnie poukładany ten sezon. Mamy zapewnione od sponsorów cały sezon w Pucharze Świata, w Pucharze Europy. No niestety, żeby polecieć Dakar, na który mamy już kwalifikacje, potrzebujemy jeszcze jednak wsparcia.
Jednym samochodem się jedzie, a w serwisie, w częściach?
Ogromne znaczenie ma budżet. Im wyższy budżet, tym mamy większe możliwości zakupu tych części, zabrania ich przerzucenia całej logistyki i związane jest to z tym szansa na ukończenie tego rajdu na najwyższym podium. Myślę, że takie trzy auta rozebrane na lawecie, na tirze na pewno muszą się znaleźć.
Kilka minut temu zakończyło się ostatnie niedzielne spotkanie 28. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie Raków Częstochowa zgubił punkty w starciu ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz zakończył się remisem 1-1, a Śląsk mógł jeszcze nawet ten mecz wygrać. W doliczonym czasie gry z metra do pustej bramki w słupek trafił Waldemar Sobota. Ale nie wybrzydzajmy, bo ten wynik oznacza, że drodzy Państwo, Lech Poznań wraca na fotel lidera w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Natomiast ta walka jest absolutnie niesamowita. Po 28 spotkaniach Lech, Pogoń Szczecin, a także Raków Częstochowa po 56 punktów na swoim koncie, 16 zwycięstw, 8 remisów, 4 porażki u wszystkich tych trzech drużyn i tylko mała tabela tutaj decyduje o tym, że Lech Poznań na pierwszym miejscu. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze do rozegrania spotkanie Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa, który także w tej kwestii dużo wyjaśni. Pierwsza dobra informacja dzisiaj: Lech Poznań jest znów liderem piłkarskiej Ekstraklasy. Druga dobra informacja: Warta Poznań wygrała swoje spotkanie z Krakowią w Grodzisku Wielkopolskim 1-0. Zieloni są na 11. miejscu w tabeli.
No więc nie skończył się ten weekend tak całkiem źle. Wczoraj mieliśmy uczucie niedosytu po meczu Kolejorza. Podobne uczucie niedosytu po dzisiejszym meczu rezerw Kolejorza we Wronkach. Lech drugi przegrał z Olimpią Elbląg 0-2. Obie bramki padły dla gości po przerwie. Zdobyli je Michał Czarny oraz Miłosz Kałachur. A rozczarowania takim rezultatem nie krył trener drugiej drużyny Kolejorza Artur Węska.
Ciężko naprawdę mi coś powiedzieć po takim meczu, bo jedne z nielicznych zdominowanych przez nas, bo dzisiaj jakość piłkarska i taka kultura gry, no to myślę, że była bardzo widoczna, krzyki, huki i bardzo dużo fauli, stałych fragmentów z drugiej strony, no to z mojej strony naprawdę ciężko się ogląda takie mecze jako kibic, no nie chciałbym w takie widowisko się angażować, więc cieszę się, że moja drużyna pokazała jakość piłkarską, bo myślę, że do tego dążymy i tak chcemy budować tych młodych chłopaków, a nie po prostu kontrolować meczu w taki sposób, czyli poprzez stałe fragmenty, czy poprzez faule i wybijanie w ogóle przeciwnikowi gry. Natomiast, no tak jak mówię, to był plan przeciwnika i im się to udało. Zespół, który traci mało bramek i bazuje na stałych fragmentach. Dzisiaj się to potwierdziło. Niestety my mamy słabsze warunki fizyczne i zawsze te zespoły nas tym, że tak powiem, miażdżą i szkoda, żałuję tego, bo najbardziej żałuję tego, że za mało sytuacji stworzyliśmy pod polem karnym przeciwnika, bo uważam, że naprawdę z takim zespołem trzeba się pokusić o więcej strzału, więcej sytuacji w polu karnym, bo naprawdę byliśmy w stanie strzelić gola, a gdzieś tam nie potrafiliśmy się dostać, mimo tego, że mieliśmy swój plan. Przeciwnik był dzisiaj lepszy i na pewno ważny mecz dla nas, dla nich w układzie tabeli, ale no my mamy swoje cele, mamy swoje plany na tą rundę, które konsekwentnie realizujemy. Dzisiaj debiut Igora Korobina w pierwszym składzie, fajny mecz tego chłopaka, więc chcemy budować kolejnych i tak do tego podchodzę, także musimy się pozbierać szybko i do Krakowa pojechać pełni energii, żeby tam wygrać.
Dzisiaj rezerwy Lecha przegrały z Olimpią Elbląg 0-2. Ten wspominany przez trenera Artura Węskę mecz w Krakowie z Garbarnią odbędzie się za tydzień. Garbarnia w tej kolejce odpoczywała, bo dostała punkty walkowerem za potyczkę z GKS-em Bełchatów, który dużo wcześniej wycofał się z rozgrywek. Niedobre informacje także dla innej wielkopolskiej drużyny w piłkarskiej drugiej lidze, KKS 1925 Kalisz, przegrał wczoraj wyjazdowe spotkanie w Krakowie z Hutnikiem 0-2. W innych meczach 27. kolejki drugoligowców piłkarze Motoru Lublin wygrali z Pogonią Grodzic Mazowiecki 1-0. Pogoń Siedlce zamisowała z Chojniczanką 0-0. Rezerwy Śląska Wrocław uległy Wigrom Suwałki 0-1. Ruch Chorzów pokonał Sokoła Struda 3-0. Zniczy Pruszków zamisował 1-1 ze Stalą Rzeszów i także remis 1-1 w meczu Wisły Puławy z Radunią Stężyca.
W trzeciej lidze trwa jeszcze spotkanie Olimpii Grudziądz z Unią Janikową. Na kilka minut przed końcem Olimpia prowadzi 4-1. W meczach, które już się zakończyły, Sokół Kleczew przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 0-3. Jarota Jarocin uległ GKS-owi Przodkowo 0-1. Zawisza Bydgoszcz bezbramkowo zremisował z rezerwami Pogoni Szczecin. Bałtyk Gdynia zremisował z Błękitnymi Stargard 1-1. Kluczewia z Walkowerem wygrała z Laną Toruń 3-0. Świt z Kolwin zremisował z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1-1. Stolem Gniewino ograł Bałtyka Koszalin 1-0. Natomiast KP Starogard Gdański zremisował z Polonią Środa Wielkopolska 1-1.
I już jesteśmy w piłkarskiej czwartej lidze w Wielkopolsce. 25. kolejka spotkań. Lider tabeli Unia Stworzęce pokonała LKS Gołuchów 2-1. Obra Kościan także 2-1 zwyciężyła rezerwy KKS-u Kalisz. Ternowia Tarnowo-Podgórne pokonała Polonię Marcinki Kępno 2-0. Kotwica Kórnik uległa Wiktorii Września 0-2. Korona Piaski wygrała z Górnikiem Konin 3-1. Centra Ostrówy Wielkopolski uległa Nielbie Wągrowiec 1-3. Wiktoria Ostrzeszów wysoko 4-0 pokonała Mieszka Gniezno. SKP Słupca zremisował z Iskrą Szydłowo 1-1, a rozpędzający się coraz bardziej huragan Pobiedziska wygrał z Olimpią Koło 2-0.
W piątej lidze w grupie pierwszej dzisiaj o godzinie 20 na Śródce Wiara Lecha Poznań zagra z Akademią Piłkarską Rejsa z Poznania, natomiast w meczach, które już się zakończyły, Leśnik Margonin wygrał z TPS-em Winogrady 4-0, Sparta Szamotuły pokonała Przemysława Poznań 3-1, Noteć Czarnków wygrał z Wełną Skoki 5-0. Concordia Murowana Goślina zremisowała z Koroną Stróżewo 1-1. Błękitni Wronki zremisowali z Zamkiem Gołańcz 1-1. Lubuszanin Trzcianka przegrał z Polonią Chodzież 0-3. Natomiast Pogoń Łobrzenica pokonała Spartę Oborniki 5-0.
W grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi 19. kolejka meczów. Oto wyniki. Nasza dyskobolia Grodzic Wielkopolski przegrała z Orkanem Chorzemin 2-4. Pelikan Niechanowo uległ Meblożowi Swarzędz 0-3. Polanin Strzałkowo pokonał Piasta Kobylnica 2-1. Polonus Kazimierz Biskupi wygrał ze Stellą Luboń 3-1. GKS Dopiewo przegrał z Lipnem Stęszew 0-2. Lechia Kostrzyn wygrała z Płomieniem Przeprostynia 2-1. Czarni Czerniejewo zwyciężyli Witkowie Witkowo 2-0. A w meczu Grom Plewiska kontra Orkan Konaszewo remis 1-1.
Grupa trzecia zmagań piątej ligi piłkarzy. Warta Śrem przegrała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 1-4. Piast Czekanów wygrał z Kanią Gostyń 1-0. Piast Kobylin zremisował z Krobianką Krobia 1-1. Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski przegrał z Zewką Kobyla Góra aż 0-6. PKS Racot uległ Polonii Leszno 0-1. Rawia Rawicz przegrała z Wiktorią Skarszew 0-3. Stal Pleszew zremisował z Orłem Mroczeń 0-0. Natomiast Astra Krotoszyn przegrała z GKS-em Rychtal 2-6. Na koniec naszego mini-magazynu Wielkopolskie Gole pomówimy jeszcze o jednym z najstarszych klubów sportowych w Wielkopolsce. W tym roku swoją 110. rocznicę powstania obchodzi właśnie Polonia Leszno. Władze klubu przedstawiły program rocznicowych obchodów. Członek zarządu Polonii Paweł Prałat przypomina, że klub powstał, kiedy nie było jeszcze Polski.
Polonia Leszno powstała w czasach, kiedy Leszno oczywiście znajdowało się pod zaborem pruskim. Był to okres schyłkowy tych zaborów, ale na pewno bardzo trudny. Czas, kiedy Leszno było specyficznym miastem, było bardzo mocno zniemczone. Był to bardzo silny garnizon wojskowy. Stąd każdy element próbujący nawiązać do polskości był bardzo mocno przez Niemców zwalczany. I stąd zrodziła się idea wśród działaczy leszyńskiego Sokoła, aby powstał klub sportowy nawiązujący bezpośrednio do idei polskości. Stąd nazwa Polonia i stąd biało-czerwone barwy, które znalazły się jako barwy tego klubu. Tworząc ten klub, do Leszno przybył Edmund Szyc, jeden z działaczy poznańskiego sportu, późniejszy twórca Warty Poznań, i on pomagał leszczyńskim działaczom utworzyć ten klub. Pierwszym sportem, który był uprawiany w Polonii Leszno, była oczywiście piłka nożna i przez wiele lat wokół tego sportu skupiała się działalność klubu.
Warto zaznaczyć, że piłkarze Polonii Leszno przystąpili także do powstania wielkopolskiego.
Tak, to jest piękna i szlachetna karta w historii naszego klubu. Ci pierwsi piłkarze, którzy w latach 1912-1918 rozgrywali początkowo mecze tutaj z niemieckimi klubami, kiedy doszło do wybuchu powstania, chwycili karabiny, chwycili broń i walczyli o Polskę na polach bitew. Dwie historie, czyli pierwsza historia meczu z klubem niemieckim, kiedy poloniści w narożnikach boisk umieścili biało-czerwone chorągiewki, zostali za to ukarani przez pruską policję, a kilka lat później ci sami zawodnicy walczyli w słynnej bitwie pod Wiatrakami w pobliskiej Osiecznej.
Jak się zmieniła sytuacja klubu po odzyskaniu niepodległości?
Po odzyskaniu niepodległości w Lesznie funkcjonowało kilka klubów piłkarskich, bardzo mocny także Sokół. I to pomiędzy Sokołem a Polonią trwała tutaj walka o prymat w piłce nożnej. Polonia grała naprawdę bardzo dobrze, wspólnie zresztą z Sokołem, występowała w poznańskiej A-klasie. Była to taka liga wojewódzka dla najlepszych wielkopolskich klubów. I największym sukcesem Polonii Leszno było zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Wielkopolski. Wówczas jedynym tak naprawdę lepszym klubem była Warta Poznań, która występowała w tych rozgrywkach już centralnych. Natomiast Polonia Leszno należała wówczas do czołowych klubów wielkopolskich.
Największy sukces Polonii Leszno, jeżeli chodzi o piłkę nożną?
Największy sukces przyszedł w latach powojennych, w latach 50. Nomen omen nie pod nazwą Polonia, a pod przymusową nazwą Kolejarz, ponieważ w wyniku stalinowskiej reformy sportu wszystkie kluby zostały zmuszone do udziału w zrzeszeniach sportowych. Polonia Leszno została włączona do zrzeszenia sportowego Kolejarz i przez kilka lat występowała pod nazwą Kolejarz Leszno i wówczas przez dwa sezony występowała w rozgrywkach ówczesnej drugiej ligi państwowej, zajmując nawet trzecie miejsce w rozgrywkach tej ligi, czyli tak naprawdę znajdowała się wśród 20 najlepszych polskich klubów. W tamtych latach doszła także do 1/8 rozgrywek Pucharu Polski, gdzie przegrała ze słynną wówczas najlepszą polską drużyną Gwardią Warszawa, w której występowało wiele reprezentantów Polski.
Najbardziej znani piłkarze wywodzący się z Leszna to?
Na pewno mało znany tutaj w Lesznie, natomiast bardzo znana postać przedwojennej piłki francuskiej, Franciszek Olejniczak, pseudonim Olej. On wywodził się tutaj z Sokoła, później przez kilka lat grał grał w Polonii Leszno i stąd wyemigrował do Francji, gdzie był świetnym piłkarzem lat 30. i 40. Był piłkarzem Reims, zdobywał mistrzostwa, puchary Francji. Po wojnie też mało osób wie, że grającym trenerem w Lesznie był Henryk Czapczyk, świetny piłkarz Lecha. Do dzisiaj mamy jego trybunę na stadionie Lecha. Taką ciekawostką jest to, że ostatnią bramkę w swojej historii Czapczyk zdobył w barwach Polonii Leszno. No i lata 80. to na pewno postać Damiana Łukasika, wielokrotnego reprezentanta Polski, świetnego piłkarza, później Lecha Poznań. On tutaj przyszedł z Piasta Poniec, grał jako junior w Polonii Leszno. Tu został na pewno dostrzeżony przez działaczy Lecha Poznań, stąd trafił do Lecha. Później już jego historia to jest kilkadziesiąt występów w reprezentacji Polski, wspaniała postać. Mamy nadzieję, że też tutaj w ramach którejś z imprez pojawi się w Lesznie i będzie można go troszkę przypomnieć leszyńskim kibicom.
Z Pawłem Prełatem, członkiem zarządu obchodzącej w tym roku jubileuszy 110-lecia Polonii Leszno, rozmawiał nasz reporter Jacek Marciniak. Dodajmy, że będzie też prezent dla Polonii Leszno, która znakomicie przed rokiem zorganizowała polonijne mistrzostwa piłkarskie, mistrzostwa Europy. Tym razem od 12 do 17 lipca w Lesznie odbędą się polonijne mistrzostwa świata, czyli prawdziwy mundial dla polonusów. A w audycji w sportowym rytmie już za 2 minuty rozmowa o wiosennych, także świątecznych inicjatywach w wielkopolskim jeździectwie.
W jeździectwie powoli żegnamy halowy, wkraczamy w sezon na otwartych parkurach. Widać sporo działań Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego. Prezes Szymon Tarant, szkolenie, coś co jest bardzo ważne, żeby po prostu podnosić poziom sportowy.
Myślę, że szkolenie zawsze było na terenie Wielkopolski, ale rzeczywiście w tym sezonie realizujemy cykl tak zwanych Dni Otwartych Wielkiej Konnej Kadry. Do inicjatywy przyłączyli się czołowi zawodnicy z Wielkopolski, czołowi zawodnicy konkurencji skoków. Robią to zupełnie społecznie. 2 razy na hipodromie Wola, między innymi wicemistrz Europy Dawid Rakoczy trenował dzieci, teraz w centrum Hipiki Jaszkowo. Każdy może się zgłosić niezależnie od tego, czy jest członkiem kadry wojewódzkiej czy nie i przyjechać na taki dzień otwarty i wziąć udział. Tam jeszcze dodatkowe zajęcia nie tylko ze skoków, ale i dodatkowe zajęcia z ujeżdżenia. A jeśli chodzi o duże szkolenie, to dla kadry wielkopolskich skoczków organizujemy takie ferie wielkanocne. Troszkę przemaliśmy stereotypy, bo przeważnie takie szkolenia dla młodzieży organizowane były w ferie zimowe. My postanowiliśmy dobrze przygotować zawodników do sezonu otwartego, aby na w tym okresie przełamania, a jeszcze dzieci mają wolne, a więc w ferie wielkanocne. Szkolenie w centrum Hipiki Jaszkowo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Już teraz mamy zgłoszonych ponad 30 zawodników z kadry Wielkopolski. Trenerem skokowym głównym będzie Rudigi Wasybauer, swego czasu trener polskiej reprezentacji skoczków olimpijczych, do dziś pracujący z czołowymi polskimi zawodnikami, chociażby Adam Grzegorzewski czy Tomasz Miszkiewicz. No i jeszcze dodatkowe zajęcia. Włączą się oczywiście nasi trenerzy, szef naszego wyszkolenia Jan Kurek, ale myślę, że nie lada gratką dla tych najmłodszych zawodników będą spotkania z psychologiem sportu. Nowoczesne jeździectwo to między innymi olbrzymia rola psychologa sportu, bo dziś te błędy zdarzają się naprawdę w szczegółach i często ta odporność psychiczna gra tutaj olbrzymią rolę. Stąd nasi najmłodsi zawodnicy z Wielkopolski będą mieli podczas tego zgrupowania spotkania z panią dr Martyną Nowak, psychologiem sportu znanym z pracą z olimpijczykami.
Przede wszystkim ważne są zawody.
Oczywiście tutaj na terenie Wielkopolski wiele zawodów międzynarodowych. My jako Związek Regionalny przykładamy też wagę do tych mniejszych imprez. Również dla młodzieży cykl Wielkopolski Talent Roku w 3 kategoriach wielkoponiaków i wielkokonnych, a więc jak już nazwę wskazują, będą 2 kategorie dzieci na kucach i 1 dla juniorów. Zawodnicy walczyć będą, zaczną w Wierzchowie w ostatni weekend kwietnia. Walczyć będą w konkursach z oceną stylu i najlepsi. Udało nam się, to bardzo się cieszymy i dziękujemy, bo najlepsze 8 w każdej kategorii wystąpią w wielkim finale podczas grudniowej kawaliady w Poznaniu.
Ten rynek jeździecki, jeśli chodzi o zawodników, także amatorów, jest spory, bo my rozmawiamy podczas regionalnych amatorskich zawodów na hipodromie Wola. Wiemy, że takich imprez jest więcej. Jest dla kogo generalnie pracować, jeśli chodzi o wyczynowców i o amatorów.
Tak, i to zarówno młodzież, jak i takich amatorów już bardziej dorosłych, bo jeździectwo to taki sport, który można uprawiać według przepisów od 9 roku życia, jeśli chodzi o starty. Górna granica wieku nie jest tutaj w żaden sposób wyznaczona. Chociażby ten cykl Grand Prix amatorów od wielu lat na hipodromie Wola w Poznaniu, organizowany przez klub sportowy Jumping Events Poznań, w tym sezonie zgromadził na starcie ponad 60 zawodników.
W sportowym rytmie.
Program, program.
Wiceprezes Rady Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Wielkopolanin, pan Krzysztof Piasek. Uruchomiony projekt rządowy klub, którego operatorem właśnie będą ludowe zespoły sportowe. Jednocześnie jest pan przewodniczącym Komisji Sportowiskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. To chyba duże wyzwanie, odpowiedzialność, ale chyba też radość dla ludzi działających właśnie w sporcie wiejskim i małych miast.
Radość dla mnie osobiście tym większa, że jednym z postulatów naszej Komisji Sportowiskiego była decentralizacja tego programu poprzez uruchomienie operatora krajowego, a celem takiego działania było to, aby nasze samorządy gminne i powiatowe miały po prostu wiedzę o tym, że taki program funkcjonuje i że mają na swoim terenie aktywne kluby, które w sposób zgodny z warunkami tego konkursu o ten ośrodki z tego programu aplikują, tym samym wykazują swoją aktywność i jak gdyby przekładają te środki na konkretne działania, a te działania samorządom gminnym i powiatowym są jak najbardziej potrzebne, ponieważ przyczyniają się do podniesienia poziomu sprawności fizycznej uczestników tego projektu. Ogromna kwota, bo to jest 66,5 miliona złotych. Przewiduje się, że 5800 klubów może uzyskać dofinansowanie. Mam nadzieję, że i z Wielkopolski aplikować będzie tyle przynajmniej klubów, ile to miało w latach poprzednich miejsca.
Od razu przekładam na język praktyki, żeby wszyscy ci, którzy mogą być beneficjentami tego programu, wiedzieli, jak to można uczynić, gdzie można zbierać te podstawowe informacje.
Został uruchomiony generator wniosków w systemie Amodit. Jeżeli którykolwiek z potencjalnych beneficjentów będzie miał problem w swoim województwie, powinien znaleźć numer telefonu do konsultanta wojewódzkiego. On znajduje się na stronie i Krajowego Zrzeszenia i na stronie www.rządowyprogramklub.pl i wykonać telefon, żeby nie popełnić błędu przy składaniu wniosku i liczyć na pozytywny wynik w postaci określonej ilości punktów. Przypomnę, że w przypadku równej ilości punktów, jeżeli będzie to granica, kwalifikuje się, nie kwalifikuje się, decyduje data złożenia wniosku.
Ten program jest przeznaczony dla wszystkich klubów sportowych działających w Polsce, które prowadzą jakąkolwiek działalność szkoleniową skierowaną do młodzieży.
Minister Sportu i Turystyki, pan Kamil Brodniczyk.
To jest program, który jako ministerstwo realizujemy od 2016 roku i z każdym rokiem on rośnie. Rośnie, jeżeli chodzi o liczbę klubów, które zostają wsparte, rośnie także o budżet. Budżet w tym roku 66 milionów ponad złotych, absolutnie rekordowy. To jest prawie trzykrotność środków, które przeznaczaliśmy na samym początku w 2016 roku. I liczba klubów też ponad 5 tysięcy przy 2 tysiącach w roku 2016. Liczymy, że w tym roku uda się tę liczbę z ubiegłego roku, czyli ponad 5 tysięcy poprawić. Wsparcie, które kluby mogą otrzymać, to jest 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych, 15 tysięcy złotych dla klubów wielosekcyjnych. Takie wsparcie dla podstawowych potrzeb działalności każdego, najmniejszego nawet klubu w Polsce.
Jeden warunek, że musi istnieć ten klub minimum 3 lata, dobrze pamiętam te zapisy?
Tak, to prawda, i musi prowadzić działalność szkoleniową skierowaną do młodzieży, bo jednak młodzież to jest ta grupa, którą chcemy wspierać w sposób jak największy. W tym roku zmieniamy formułę funkcjonowania programu właśnie ze względu na to, jak on się rozrósł, na to, jak jest powszechny, na to, ile wniosków spływa do ministerstwa. Postanowiliśmy wybrać operatora. Operatorem, z czego się bardzo cieszę, został wybrany LZS, czyli najbardziej powszechna sportowa organizacja w Polsce. Te wszystkie najmniejsze kluby, które prowadzą, nie wiem, kluby A, B klasowe, najmniejsze kluby lekkoatletyczne w mniejszych miejscowościach, to są właśnie LZS, ale przecież nie tylko to, bo również, o czym tutaj przekonaliśmy się wszyscy, medaliści olimpijscy albo zaczynali swoje przygody ze sportem, albo do dzisiaj trenują właśnie w klubach zrzeszonych w LZS.
Mamy wielką nadzieję, że to wsparcie finansowe przyda się właśnie tym małym klubom, które także pracują na chwałę polskiego całego sportu. Na zegarze za 7 minut godzina 20 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, której nie będzie za tydzień, a to dlatego, że będziemy mieli wielkanocną niedzielę i nam też troszkę odpoczynku się należy, a więc spotkamy się z Państwem 24 kwietnia. To też będzie dla nas dzień szczególny, bo to będzie niedziela, w której przypadacie będzie jubileusze 95-lecia poznańskiej rozgłośni Radia Poznań. Zatem w sportowym rytmie pojawi się na naszej antenie za 2 tygodnie, 24 kwietnia, ale wcześniej emocji nie zabraknie. Będzie przedświątecznie piłkarsko, mocno piłkarsko, bo w Wielką Sobotę o 12.30 na antenie naszej miejskiej stacji bezpośrednia relacja ze spotkania Warty Poznań w Mielcu ze Stalą, a od godziny 20 też Wielką Sobotę już na naszej antenie Polskiego Radia Poznań Dawid będziesz komentował z Płocka mecz Wisły z poznańskim Lechem, no a później nie damy Państwu miejscu specjalnie odpocząć, bo tuż po świętach w środę 20 kwietnia od godziny 18 znowu na antenie Radia Poznań transmisja z bułgarskiej. Mecz rozgrywany awansem, mecz Lecha z drużyną Górnika Łęczna. Też będziemy tam z naszymi mikrofonami. W najbliższym tygodniu także w Sportowej Arenie we wtorek o 21:05 spotkanie i rozmowa o piłkarskiej poznańskiej warcie z prezesem Bartoszem Wolnym i dyrektorem Akademii, jednym z asystentów trenera Dawida Szulczka, panem Wojciechem Tomaszewskim. I magazyn piłkarski Kolejorz jak zwykle w czwartek o godzinie 17:15. Ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, 10 dzień kwietnia. Też sporo działo się na sportowych arenach.
Ta najważniejsza informacja piłkarska. Warta Poznań wygrała w Grodzisku Wielkopolskim z Krakowią 1-0 w niedzielnym meczu 28 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Gola strzelił w 61 minucie Adam Zrelak. W innych z niedzielnych meczach Wisła Kraków pokonała Górnika Zabrze 4-1, natomiast Raków Częstochowa zremisował ze Śląskiem Wrocław 1-1. To sprawia, że po tej kolejce liderem tabeli jest Lech Poznań, natomiast Pogoń Szczecin i Raków mają tyle samo punktów. Po 56 strasznie zagmatwana sytuacja jest w tabeli, natomiast najważniejsze informacje są takie, że Lech w tym momencie jest liderem, choć nie wszystko w tym momencie zależy od Kolejorza. Nawet jeśli Lechici wygrają wszystkie 6 spotkań do końca tego sezonu, to jeszcze nie mogą być pewni Mistrzostwa Polski. Magda Linet wraz ze Słoweńką Andreją Klepacz wygrały tenisowy turniej WTA w Charleston w rywalizacji deblistek. W dzisiejszym finale Polka i Słoweńka pokonały Czeszkę Lucy Hradecką oraz reprezentantkę Indii Sonię Mirzę 6-2, 4-6 i 10-7. Żużlowcy Arget Malesy Ostrów Wielkopolski przegrali na własnym torze z GKM-em Grudziądz 35-55 w meczu pierwszej kolejki PGE Ekstraligi. W e-winner pierwszej lidze żużlowcy Aforti Startu Gniezno zremisowali na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra 45-45. Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers zwyciężył w zaliczanym do kolarskich klasyków wyścigu Amstel Gold Race. To jego druga wygrana w tym wyścigu. Wcześniej był najlepszy w 2015 roku.
I tą fantastyczną informacją kończymy dzisiejsze wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Obiecujemy, że nie mniej emocji będzie także o godzinie 20, gdy Ewa Mikołajewska będzie prezentować wyniki kolejnego wydania listy przebojów muzyki klasycznej. Tam podobno sytuacja jest tak samo dramatyczna jak w naszej piłkarskiej ekstraklasie, o czym przekonuje nas ten, który zrealizował naszą audycję w Sportowym Rytmie, nasz realizator Łukasz Kurzawski. A my Państwu pięknie się sprzed mikrofonów kłaniamy. Audycję przygotowali i prowadzili
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Rotajczak. Do usłyszenia.